Panie dyrektorze, Aniśmy się obejrzeli, koniec sezonu, i to 9. sezonu pana szefowania poznańskim filharmonikom.
Rzeczywiście przed chwilą żeśmy rozmawiali jeszcze nie na antenie, który to wspólny sezon i wyszło rzeczywiście 9, czyli następny będzie taki mały jubileusz. I no z dumą i z nieukrywaną radością, jak sobie przypominam poprzednie sezony, czy w zasadzie ten pierwszy sezon, drugi i tak dalej, że poziom orkiestry naprawdę idzie w górę. Ja wiem, że to nieskromnie zabrzmi w moich ustach, ale ja to mówię dlatego, że się ogromnie cieszę, że ta nasza wspólna praca, zresztą nie tylko moja, ale i przecież i Łukasza Borowicza i znakomitych dyrygentów, którzy się tutaj pojawiają już w ciągu tych 9 lat, wiele znakomitości było, że ten zespół gdyby jest otwarty na jakieś nowe propozycje, na nowy rodzaj muzykowania. To jest rzeczywiście fascynująca sprawa, wie pani, i w tej chwili ten zespół stał się nieprawdopodobnie wymagający. Ale to nieprawdopodobnie. Pamiętam do 9 lat temu, no to trzeba było takie rzeczy, powiedzmy, warsztatowe jeszcze dopieszczać, prawda? Takie no, typu tutaj razem, uważajcie na to, na tak? Jakieś techniczne. W tej chwili my coraz więcej czasu spędzamy na rozstrzyganiu spraw czysto artystycznych. Już się nie zajmujemy tym, że coś tam było nierówno czy nieczysto, bo to już są przypadki, to się zdarzają w najlepszych orkiestrach na świecie. I to jest normalne, bo jesteśmy żywym organizmem. Natomiast coraz więcej, wie pani, jest takich, nawet powiedziałbym bez słów, jak jakieś fluidy, że ten zespół czyta z rąk, z moich myśli i na pewno też jest tak z innymi dyrygentami, którzy przekazują inne jak gdyby spojrzenie na muzykę. Także jest to fascynująca rzeczywiście praca z tym zespołem. Ja się z tego ogromnie, ogromnie cieszę, no bo to przede wszystkim procentuje na koncertach, jak państwo przychodzicie. Myślę, że państwo też tę różnicę, dużą różnicę w ciągu tych 9 lat zauważacie.
My się cieszymy, że szef zespołu stanie na podium dyrygenckim najbliższy piątek. Program jest piękny, ale troszeczkę mnie zadziwiła pierwsza pozycja, bo to jest stricte muzyka mistrza operetki Jacques'a Offenbacha. Wiemy, że napisał operę Opowieści Hoffmana, ale głównie znamy i hołubimy jego Orfeusza w piekle i piękną Helenę, z której uwertura zabrzmi właśnie w piątek.
No właśnie, nie jest pani pierwszą osobą, która jest lekko zdziwiona, ale się uśmiecha przy tym. Prawda, że jak to no zakończenie sezonu, tu poważne dzieła i nagle uwertura do operetki, piękna Helena. A dlaczego nie? Dlaczego nie zacząć z takim uśmiechem, skoro zdecydowaliśmy się na wariant francuski? Dlaczego nie zacząć właśnie z uśmiechem lekko, przyjemnie? To jest fantastyczna muzyka, grana przez wszystkie najlepsze orkiestry na świecie. Więc dlaczego nie możemy wprowadzić do repertuaru właśnie na zakończenie sezonu? W ogóle program jest uroczy, uważam, bo no oprócz tej uwertury koncert, najsłynniejszy koncert fortepianowy Camilla Saint-Saënsa, koncert Gemo, który mieliśmy przyjemność grać rok temu w Niemczech na festiwalu w Chorin, razem zresztą z tym samym naszym solistą Bernardem Szamaju.
Jeżeli pan dyrektor pozwoli, gdzieś wyczytałam, nazwisko Offenbacha się pojawiło, bo któryś z recenzentów podobno powiedział, że koncert fortepianowy Saint-Saënsa zaczyna się jak Bach, a kończy jak Offenbach, czyli jakieś tutaj powiązania są.
Dokładnie tak jest. Ja w tej chwili nie pamiętam, który to jest, ale z wielkich krytyków, że rzeczywiście tak to określił, bo tak ta muzyka rzeczywiście przebiega. To troszkę jak u Wodeckiego. Zacznij od Bacha. No to zaczął. No panowie się nie znali oczywiście, ale zaczyna się rzeczywiście takim no, przepięknym takim bachowskim zwrotem, a potem to jest muzyka, no niektórzy uważają, że taka eklektyczna, że jest to wspaniała muzyka, przy której publiczność i my też również odpoczywamy, chociaż tam naprawdę jest co grać, ale ona jest tak cudownie napisana i tam nie ma ani jednej zbędnej nuty. Ją się gra po prostu wspaniale od początku do końca, no a marka solisty gwarantuje to, że to będzie na pewno niezapomniana kreacja.
Saint-Saënsa znamy przede wszystkim dzięki jego łabędziowi, który jest znany nawet tym, którzy do filharmonii nie zaglądają na co dzień, ale nie pamiętamy, że on był świetnym pianistą i że ten koncert jakby napisał, znając materię fortepianu jako instrumentu, i pokazał tutaj i jego technikę, i jego stronę emocjonalną, muzyczną.
Dokładnie tak jest, jak pani mówi, ale przy tym również i tak zwany akompaniament daje nam wiele radości, bo to nie jest taki typowy akompaniament, no jak to często w XIX wieku pisano, prawda? Więc wirtuoz był kompozytorem, czy kompozytor był wirtuozem danego instrumentu, więc pisał rzeczywiście karkołomne zupełnie rzeczy, a orkiestra tam sobie w tle coś takiego, prawda? Tylko jak najmniej, żeby przeszkadzać. Tu jest inaczej, tu jest rzeczywiście wspaniała współpraca solisty i orkiestry, nawzajem przenikają się różne tematy, trzy części zróżnicowane, naprawdę wielki, wielki, wspaniały, romantyczny koncert. A po przerwie, proszę Państwa, rzadko wykonywana u nas, to się troszeczkę dziwię dlaczego, symfonia d-moll Cezara Franka.
Jedyna, którą napisał.
Tak, to jest jedyne dzieło. I jeżeli napisał jedyne, ja myślę, że on chyba wiedział, dlaczego potem już nie próbował swoich sił w symfonice. Po prostu to jest dzieło doskonałe od początku do końca.
On to napisał, zdaje się, już w takim schyłkowym okresie swojej twórczości, więc być może jako taki już doświadczony mistrz.
Ja myślę, że to było zwieńczenie i ukoronowanie jego twórczości. I to jest muzyka... Znaczy, francuska. Wiadomo, że francuska, ale na czym polega to, że to jest francuska estetyka? Nawet jeżeli jest głośno, jeżeli jest forte, czy fortissimo, to tu nie ma dramatu, tu nie ma krzyku. To jest po prostu pełnia dźwięku, tak jakbyśmy otworzyli ramiona i chcieli cały świat zagarnąć do siebie. Tu nie ma agresji w dźwięku. Przepiękna druga część, melancholijna, rzeczywiście solo troszkę angielskiego na tle harfy i pizzicat instrumentów smyczkowych, urzekająco piękna melodia. Zresztą co chwilę są te naprawdę wspaniałe melodie i no to jest, nie ukrywam, moje odkrycie ostatnich lat. Ja to kiedyś dygowałem, ale niezbyt często, natomiast ostatnio, gdzie tylko mogę, to właśnie tę symfonię staram się umieścić, gdyż... Wydaje mi się, że jestem bliżej, coraz bliżej tego, co chciał jednak tymi dźwiękami Frank powiedzieć.
A propos tego, co pan dyrektor mówi, jak przysłuchiwałam się tutaj fragmentowi próby za drzwiami w holu auli i rzeczywiście jeden z tych tematów, bardzo znany zresztą, który, przyznam się szczerze, też gdybym nie wiedziała, że będzie ta symfonia Cezara Franka, miałabym wątpliwość, do którego kompozytora przypisać. Ale przecież wielu melomanów na pewno zna ten temat i będzie urzeczonych tą muzyką podczas piątkowego koncertu.
Chcielibyśmy, aby tak było. Damy z siebie wszystko, tak jak mówią sportowcy, ale my też tak mówimy. Zawsze czekamy na spotkanie z Państwem. Próby są często... Znaczy, Państwo nie znacie tego, co się dzieje tutaj od kuchni, prawda, filharmonii. To jest, naprawdę, proszę mi wierzyć, żmudna praca, poszukiwanie jakiejś muzycznej prawdy i my ciągle mamy pewne wątpliwości artystyczne, ale to dobrze. Dzisiaj nam się to podoba, jutro coś zmieniamy, bo jednak stwierdziliśmy, że no tak, deszcz pada, inna pogoda, troszeczkę inaczej ten temat powinien zabrzmieć. Cały czas jak gdyby próbujemy wypracować taki model, który Państwu w piątek o godzinie 19 przypadnie do gustu, ale tu muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasza orkiestra Filharmonii Poznańskiej jest tak nieprawdopodobnie elastycznym zespołem, że pewne rzeczy, które ustaliliśmy na próbach, że powiedzmy w ten sposób będziemy interpretować, nagle okazuje się, że coś powstało takiego, że musimy w inny sposób, bo nie można gdyby powiedzieć tego, co było na próbie, i natychmiast jest między nami porozumienie. Natychmiast uważamy, orkiestra na mnie, ja uważam na orkiestrę, i to są takie momenty, które się bardzo długo pamięta. To, czego się nie wypracowywało i nagle pod wpływem emocji chwili nagle coś się wykreowało pięknego.
Uprzedził pan moje pytanie, panie dyrektorze, bo właśnie chciałam zapytać, czy jest pan szefem, dyrygentem, który ustala pewne punkty, według których będziemy mówię o relacji pana z orkiestrą, będziemy tak interpretować i się sztywno tego trzymamy, czyli po prostu emocja, no nie wiem, chwila, która akurat nad nami tutaj przemyka, to wszystko powoduje, że czasami dojdzie do odstępstwa od tych ustalonych, jak pan mówi, punktów interpretacji.
Ale uważam, że całe szczęście, że właśnie są te odstępstwa, oczywiście nie jakieś szaleństwa, prawda, ale rzeczywiście odstępstwa, które czasami dopiero po koncercie my sobie, wie pani, zdajemy sprawę, że ten fragment nagle zupełnie inaczej, że, żeśmy zagrali, czy w innym tempie, że inna jakaś barwa. To jest, znaczy, wie pani, muszą być, uważam, dwa elementy tego typu zachowań na estradzie, dwa elementy pewne, to znaczy orkiestra i dyrygent. Ja staram się być pewny tego, co robię, na tyle pewny, że orkiestra to akceptuje i wykonuje. Nawet jeżeli nie akceptuje, ale w tym znaczeniu, że no, każdy jest wykształcony muzykiem, inaczej mu serce bije. Prawda? Ja czasami naprawdę współczuję koleżankom i kolegom z orkiestry, którzy chcieliby ten temat na przykład jakoś inaczej, no a ja na to, nie to, że nie pozwalam, tylko to mi nie pasuje w kontekście jakby całości. Wie pani, oni muszą się podporządkować. Ja nie wiem, jak ja bym się podporządkował, będąc na ich miejscu, no by mnie czasami coś skręcało, ale jeżeli uznają moją koncepcję za dopuszczalną, to wtedy to słychać. Że to nie jest wymuszone granie administracyjnie, prawda, bo przyszedł batuta w dół i zaczynamy grać, tylko że tak też może być. Więc to jest cały czas jak gdyby taka wspólna praca, wspólne poszukiwanie.
A propos batuty, panie dyrektorze, nie ma pan dosyć tego kijka, którym pan wymachuje podczas koncertów, przez tych kilka miesięcy intensywnie pan pracuje. Nie odłoży pan go z chęcią na tych kilka tygodni wakacji?
Oczywiście, że odłożę. Tak, odłożę, bo trzeba troszeczkę odpocząć. Nie to, żeby się zupełnie zresetować, prawda, ale takie zmęczenie sezonem gdzieś następuje, co jest rzeczą normalną. Ale gdybyśmy naszą rozmowę prowadzili na przykład, nie wiem, w lutym czy w styczniu, to prawdopodobnie nie myślałbym o tym odpoczynku. Organizm nasz, muzyków, jest tak jakoś ustawiony, że jak już przychodzi maj, przychodzi czerwiec, wiemy, że jest koniec sezonu, wiemy, że są egzaminy w szkołach, to wszystko trzeba pokończyć i organizm sam już mówi gdzieś wewnętrznie i podpowiada nam, słuchaj, dosyć już tego, spokojnie, teraz trzeba troszeczkę odpocząć, no i tak będę czynił.
No właśnie, jak pan odpoczywa w takim razie? Czynnie czy na leniucha?
Jedno i drugie. To znaczy, ponieważ rzadko bywam w domu, to oczywiście nadrabiam to siedząc w domu, drobne prace domowe, pomaganie żonie. Żona cudownie prowadzi ogród, który mamy. To jest w ogóle no, mały ogród botaniczny. Z wielką radością też tam dłubię i spotykam się z maleńką dżdżowniczką albo biedronką. Mówię cześć i jest w ogóle cudownie i sympatycznie.
Kosi pan trawę?
No oczywiście, że koszę trawę, pewnie.
Kosiarka jakaś przyzwoita jest?
Jest fajna kosiarka, bezprzewodowa nawet. Także kiedyś zaplątałem się i tam prawie, że wysadziłem pół domu, korki wysiadły i tego, ale to tak, żeśmy kupili inną i teraz jest dobrze. Nie, no raczej nie należy do osób, które psują cokolwiek. Raczej podobno mam taką smykałkę do naprawiania różnych rzeczy, które w domu się mogą popsuć, a więc no, siedzimy w domu przynajmniej miesiąc, ciesząc się sobą, a potem wyjedziemy nad morze, żeby zapomnieć o tym, co jest w domu, prawda, i tak dalej. I tylko nawdychać się jodu, jak będzie temperatura wody przyzwoita, to i popływać, pochodzić. No taki normalny, sympatyczny, miły urlop we dwoje.
Panie dyrektorze, potem będzie nowy sezon. Tu w Poznaniu czeka nas wielki maraton skrzypcowy, 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dużo roboty przed filharmonikami, przed panem.
Przed nami, tak, i przed Łukaszem Borowiczem, bo wspólnie będziemy prowadzili te przesłuchania już w tym ostatnim etapie. To jest niezwykle stresująca sytuacja. I dla nas, dyrygentów, jak i dla orkiestry, dlatego że no, orkiestra musi natychmiast się przestawić z interpretacji na interpretację. Prawda? My też musimy zapamiętywać pewne szczegóły interpretacji, żeby naprawdę pomóc tym młodym ludziom, bo to od nas strasznie dużo zależy. Jeżeli oni czują komfort przebywania na estradzie i mogą zamknąć oczy i nie patrzeć na batutę dyrygenta i nie słuchać cały czas orkiestry, tylko rzeczywiście przede wszystkim kreować swoją grę, no to wtedy jest pięknie. Wtedy oni zresztą, już mam pewne doświadczenie tutaj z poprzednich konkursów i rzeczywiście oni to doceniają, ci młodzi ludzie. Oni są tak zestresowani przed wyjściem na konkurs, a my tu się czujemy takimi ojcami dla nich, prawda? I staramy się pomóc i orkiestra jest fantastycznie zmobilizowana zawsze i reaguje dosłownie na skinienie piątym palcem, żeby pomóc. To są trudne rzeczywiście dni, ale dni, które dają przeogromną satysfakcję.
To będzie w październiku, przed Panem wakacje, a przed nami słuchaczami i przed Panem dyrektorem też i orkiestrą piątkowy koncert w kręgu muzyki francuskiej.
Tak, program tak jak żeśmy zapowiedzieli już wcześniej, czyli Offenbacha, uwertura do operetki Piękna Helena, później koncert fortepianowy g-moll Camilla Saint-Saënsa, a po przerwie César Franck i jego cudowna, wspaniała symfonia d-moll. Najserdeczniej Państwa zapraszam. Piątek, godzina 19, aula Uniwersytetu.